Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Małgorzata Serafin, witam w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początku gorąca prośba do wszystkich naszych widzów i słuchaczy o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, zostawiali komentarze i wspierali nas na portalu Patronite. A dla naszych patronów informacja, że do wylosowania będzie książka, o której dziś będziemy rozmawiać. Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. Wszystkich patronów zachęcam do tego, aby wziąć udział w losowaniu na naszej grupie dla patronów na Facebooku. Agnieszka Kozak, psychoterapeutka, i Jacek Wasilewski, językoznawca w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Muszę zapytać, skąd pomysł na to, żebyście Państwo razem napisali książkę, że terapeuta i językoznawca? Jak to się udało połączyć?
Przede wszystkim to, że wychodzimy i w tej książce dużo o tym piszemy, że to słowo ma moc stwarzania i że tym, co mówimy, jak mówimy, kształtujemy rzeczywistość, nadajemy tożsamość, tworzymy światy wokół nas.
Myśmy się zaczęli lubić i w różnych rozmowach, inspiracjach, wymianie doświadczeń okazało się, że był taki obszar, który okazał się bardzo inspirujący i taki bardzo rezonujący, tak? I dla nas, i dla innych. I okazało się, że mamy do powiedzenia dla siebie trochę różne perspektywy. Tak? I to spowodowało, że zaczęliśmy pogłębiać i w pewnym momencie pomyśleliśmy sobie, że nam się to w coś układa, tak? Że układa się nam to jakiś mechanizm, który chętnie byśmy opisali. I tak właśnie powstała ta książka, bo wydawało nam się, że to byłoby głębsze, gdyby napisać to, może nie głębsze, ale gdyby napisała to tylko psycholożka, to byłoby to z perspektywy psychologii, a gdyby to napisał tylko językoznawca, to brakowałoby zasadniczej części. A tak to mamy jakiś taki, można powiedzieć, stereoskopowy ogląd tego, co się z nami dzieje.
I mamy efekt tego w postaci książki, która pokazuje, jak słowo wpływa na nasze życie, na to, jak dorastamy i co się dzieje z nami w dorosłym życiu i jak bardzo często sobie nie radzimy w związku z tym, co usłyszeliśmy w dzieciństwie. A w książce są tak zwane zaklęcia zakazu i zaklęcia nakazu. One są bardzo często, tak jak sobie myślę, powtarzane teraz w ramach takiego czegoś żartobliwego. Jest to bagatelizowane, że na przykład no, mówiło się, że chłopaki nie płaczą, ojciec wie lepiej, no i każdy myślę, że mógłby z dzieciństwa przywołać takie powiedzenia, które bardzo często słyszał w swoim domu, a tymczasem okazuje się, że to są zaklęcia, które niesamowicie wpływają na nasze życie. Te dwa takie ważne, które też są na początku, czyli o dziewczynkach i o chłopcach. Głośno się mówi o tym, że dziewczynki są wychowywane tak, aby się nie złościć. Mają być grzeczne. Co takie słowa powodują w dziecku, jeżeli słyszy to cały czas?
Wyobraźmy sobie może taką historię, że spotykamy wokół siebie wielu ludzi, którzy w firmach, w pracy, którą wykonują, są dzielni, tacy wytrzymujący, mili dla innych, współpracujący, no tacy dobrzy pracownicy wielu korporacji. I wracają do domu i jakby było takie pstryk, nie? Że zaczynają się irytować, złościć, mieć pretensje do swoich najbliższych. I to jest taki jakiś mechanizm, który się powtarza. I teraz co jest pod tym mechanizmem? To jest właśnie to, o czym my tam piszemy, czyli mamy osobę, która jest zaklęta w to, że musi być dzielna, musi być grzeczna, nie może robić kłopotu, musi wytrzymywać. W związku z tym w tej historii społecznej, o której tutaj bardzo dużo w książce pisze Jacek, jest zaklęta w ten krąg spełniania oczekiwań. Tylko kiedy wraca do domu, to wszystko musi puścić. Nie? I to jest ten moment, w którym my zaklęci nadużywamy siebie, przekraczamy siebie, spełniamy oczekiwania, a potem nie możemy zapanować nad tym, co robimy, no i jak jesteśmy krzywdzący dla naszych najbliższych.
To mogłoby się wydawać, że to nie jest żaden zakaz, tylko takie miłe, sympatyczne dziewczynki się nie złoszczą, a tymczasem jak państwo piszecie, to jest taki komunikat, nie okazuje emocji.
Ja jeszcze powiem więcej, dziewczynki się nie złoszczą, a złość piękności szkodzi, a, tak, i uwaga, tak. Nie masz czym szastać. To też się zdarzało, więc to powoduje, że my zatrzymujemy życie w nas, bo emocje to życie.
Tak, no właśnie chodzi o to, że my się bardzo mocno osadzamy w pewnych rolach, tak? I te role były wcześniej mocno związane z tym, kto był nad kim, tak? I wobec tego kogoś nadrzędnego trzeba było wykonywać pewną rolę, no tylko można powiedzieć, że my nie możemy być przez cały czas w roli. I teraz jeżeli ta rola kobieca była tak mocno kształtowana jako rola podrzędna, no to samo niezłość się oznaczało, ty nie powinnaś mieć żadnych emocji, tak? Ty masz po prostu być dobrym wypełnieniem roli kobiety, tak? Czyli masz się zgadzać, tak? No bo to o to chodzi. Złościmy się kiedy coś nie idzie po naszej myśli, albo kiedy jesteśmy sfrustrowani, bo ktoś mówi nam coś, z czym się nie zgadzamy. Więc mamy się zgadzać i mamy nie okazywać emocji, tak? W związku z tym jest to taka rola trochę tego kopciuszka, który ma siedzieć w kącie, a jego znajdą, tak? Siedź w kącie, a znajdą cię. I w pewnym momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąś emancypacją kobiecą, że kobiety chcą decydować o sobie, chcą mieć swoje życie, chcą...
No to są wrzaskliwymi babami.
To są wrzaskliwymi babami, tak. Albo...
Znaczy... Histeryczki też.
Tak, ale zauważmy, też, że jeżeli jakaś kobieta jest z nami w drużynie, i zachowuje się zdecydowanie stanowczo, to mówimy, ona ma jaja. Nie? Czyli wtedy przesuwamy ją do tego męskiego grona i nagradzamy ją właśnie tym dziwnym trochę trofeum. Więc trochę ta kobiecość jest właśnie pozbawiona życia, tak? Czyli tak jak Agnieszka mówiła, pozbawiona emocji. No i jeżeli słyszymy to jeden raz, a następnego dnia drugi, a w szkole trzeci, i rok ma 365 dni i w przeciągu paru lat usłyszymy to codziennie przynajmniej raz, to nagle się okazuje, że tak jak wiemy, że propaganda robi z ludźmi różne rzeczy, że my zaczynamy w coś wierzyć, to tak samo jest tutaj. Co więcej, mówią nam to rodzice, przez którymi my jesteśmy bezbronni, tak? Że my im wierzymy.
A
że
rodzice
oni...
to mówią, bo im powiedzieli ich rodzice.
Rodzice chcą dla nas dobrze.
Rodzice chcą dobrze i zauważmy, że to nie jest nigdy jeden zakaz. To jest cała gama zaklęć, no bo teraz mamy dziewczynki się nie złoszczą, dzieci i ryby głosu nie mają, nie dyskutuj, bo ojcu należy się posłuszeństwo, i to jest generalnie te zaklęcia zakazu. Można by było powiedzieć, że to są zaklęcia pod tytułem nie czuj, a nie miej potrzeb, uwaga, nie rób kłopotu i nie wydziwiaj. I one powodują, że my mamy być po prostu posłuszni. I to nie jest tylko o kobietach, które nie mają prawa wyrażać swojego zdania, ale to jest również o mężczyznach, którzy mają nie płakać i też mają być podporządkowani. I to, co ja obserwuję potem w pracy z nastolatkami, kiedy przychodzi do mnie do gabinetu 17-18-latka i pytam, dlaczego przyszłaś, bo mama mówi, że mam słabe poczucie własnej wartości i powinnam nad tym pracować. Nie? Czyli mama mówi, mama widzi, że coś tam nie działa z dzieckiem, a jak zaczynamy nad tym pracować, no to mama mówiła, że trzeba być grzeczną i posłuszną. I to jest taka historia, w której chcemy, albo inaczej, wychowujemy w domu dziecko na kota, a potem się dziwimy, że ojej, nie jest tygrysem, nie dba o siebie, nie walczy, nie ma podniesionej głowy.
Każde z tych zaklęć, które państwo omawiacie w książce, dzieli się na takie etapy. Co powoduje takie zaklęcie? Co powoduje one w dziecku? Dlaczego dorosły tak mówi? Dlaczego rodzic tak mówi? Z czego to wynika? Czy tam jest zła wola, czy na przykład jest bezradność? I najczęściej to jest bezradność.
I lęk.
Tak. I jak zdjąć tę moc tego zaklęcia z siebie? To już jest taka najtrudniejsza praca dla nas, terapeutyczna w życiu dorosłym. Ale ciekawe są te informacje o tym, skąd wynikają te komentarze rodziców i skąd wynika to, że oni używają takich słów. Niesamowite jest to, że to właśnie wynika z ich własnych lęków, albo z uczucia bezradności, albo z tego, że tą traumę mają pokoleniową przenoszoną.
Tak, to podam taki przykład z soboty, który mnie naprawdę zatrzymał na kilka godzin. Zostałam poproszona o wykład dla młodych ludzi, 22-23-latki. I zapytano mnie, czy dziecko należy zmuszać do zajęć pozalekcyjnych. I zadano mi pytanie, od kiedy należy pytać dziecko, co lubi. 22-latki o to pytają. Więc ja mówię, że należy pytać od początku, bo my potrzebujemy być uwzględniani, potrzebujemy być widziani, potrzebujemy być słyszani i cały czas ważne, żeby być z dzieckiem w dialogu. I 23-latek mówi, pozwolę się sobie z panią nie zgodzić, ponieważ ja jestem wdzięczny moim rodzicom za to, że mnie zmuszali i wozili na aikido, ponieważ, uwaga, w życiu trzeba być konsekwentnym, a jak się jest zdyscyplinowanym, to się wyrośnie na odpowiedzialnego młodego człowieka. I on powtarza te zdania, czyli pierwsza rzecz to jest taka, że my po prostu, i my to podkreślamy w książce, nikogo nie oceniamy, nie osądzamy. My naprawdę mamy taką jasność, że my nie mamy świadomości tego, że mówienie tych rzeczy robi nam takie okropne rzeczy potem.
To jest tak, że jeżeli by człowiek uświadomił sobie, że był zmuszany, no to musiałby sobie pomyśleć o swoim rodzicu. Ojciec mnie zmuszał, no nie? Że robił coś, czego nie chciałem. I wtedy możemy dokopać się rzeczy, których może wcale byśmy nie chcieli. I dlatego dużo lepiej jest zaklepać to w sobie i powiedzieć, no dobrze, że tak się stało, bo dzięki temu konsekwentnie coś się udało. Tylko problem jest taki, że dzieci bardzo lubią się uczyć. Jak są małe, one uwielbiają, ciągle pytają, a to, a tamto i tak dalej. Więc uczą się wszystkiego. I nagle coś takiego się staje, że przestają chcieć. No nie? Więc pytanie jest takie, co takiego musiałoby się stać, żeby dziecko nie musiało być zmuszane, żeby chodzić na aikido, tylko chciałoby chodzić na aikido, ponieważ dzieci lubią robić różne rzeczy. Jeżeli na przykład dzieci grają, to dlaczego dzieci tyle grają? Tak? Dlatego, że dzieci mogą być tam, mogą robić w grach, co lubią, czy tak, czy mogą być bardziej sobą, ponieważ nie muszą być nikimś innym, mogą sobie wybrać. I to jest ta odskocznia, którą gry im dają. Więc być może należało to pytanie zadać inaczej. Co muszę zrobić, znaczy co powinienem zrobić, albo co chciałbym zrobić, żeby nie zmuszać dziecka, tylko żeby ono chętnie chodziło na aikido. I wtedy mamy zupełnie inną rozmowę. Wtedy możemy posłuchać dziecko, dlaczego ono nie chce chodzić, dlaczego trzeba je zmuszać, żeby ono chodziło gdzieś, gdzie powinno być przecież fajnie, bo chłopcy lubią te rzeczy robić.
Ale czy to nie jest tak, że to zmuszanie, które faktycznie jest zmuszaniem, jest jednak w perspektywie rodzica dbaniem o dobro dziecka, że ono nawet tak przymuszając, mówiąc do tego dziecka, że musi coś zrobić, używa tego musisz, które towarzyszy nam przez całe życie, bo nawet potem w dorosłym życiu mówimy muszę coś zrobić, a nie chcę, tylko mówimy muszę. I to jest taka przykrywka dlatego, że chcę dla dziecka dobrze. Chcę, żeby miało więcej niż ja, żeby osiągnęło więcej niż ja, więc używam takich słów mocnych, jak musisz coś zrobić.
No nie do końca to tak jest. Znaczy, na pewno wszyscy, którzy nas słuchają, siedzą i będą przekonani o tym, że robią to dla dobra dziecka. Ale proszę zobaczyć, pani użyła innego sformułowania. Chcę dla dziecka dobra. Natomiast wielu rodziców wychodzi z pozycji muszę być dobrym rodzicem. I znowu ten przymus wychodzi...
Sami sobie narzucają już
tak,
rodzice.
My kiedy rozmawialiśmy, przygotowując się też do spotkania, to taka nam wyszła też rzecz, że my w relacjach z innymi bardzo rzadko spotykamy się z drugą osobą. My bardzo często jesteśmy w relacji ze swoim przymusem. I ten przymus jest tak do nas przyklejony, że nawet sobie nie uświadamiamy, że mogłoby być inaczej. I to jest taka druga rzecz, dlaczego rodzic to robi. Rodzic to robi dlatego, że nie ma innego wzorca. Gdybyśmy byli uwzględniani, gdybyśmy jako dorośli mieli taki wzorzec, że nas pytano, a jaki byś chciał drzem na śniadanie? Albo a jaką ty chciałbyś wybrać szkołę? Albo właściwie to dlaczego ty lubisz to czy tamto? To mając ten wzorzec, my go robimy automatycznie, bo to jest przyjemne być uwzględnianym. Proszę mi uwierzyć, że kiedy ja pracuję z dorosłymi ludźmi na warsztatach i pytam, jak chcielibyście, żeby dzisiaj wyglądało spotkanie? To ja mam milczenie. I oni siedzą zbaraniali i mówią, ale jak to jakbyśmy chcieli? To ty wiesz, jak będzie wyglądało dzisiaj spotkanie. Ale ja chcę usłyszeć, co wy byście chcieli. To jest bardzo trudne. Oni czasami po 2-3 dniach warsztatów przychodzą i mówią, dzisiaj wiem, co bym chciał, ale to było bardzo trudne pytanie dla mnie.
Tak ciężko nam powiedzieć, czego byśmy chcieli, bo jesteśmy wychowani w takiej kulturze właśnie zakazów, nakazów.
Przymusu.
No przecież ojciec wie lepiej, tak?
Tak.
Nie dyskutuj dziecko, tak? A jeszcze bardziej nie wydziwiaj, tak co Agnieszka powiedziała, bo jak my wydziwiamy, to chcemy robić coś po swojemu. Jak chcemy robić coś po swojemu, to wychodzimy trochę z tego schematu grzecznego dziecka, które inni ocenią jako grzeczne. Jak mamy grzeczne dziecko, no to wtedy spełniamy się w roli rodzica i samym nam dobrze. Tak? Więc jak mamy niegrzeczne dziecko, to musimy zmusić dziecko, żeby było grzeczne, a nie myślimy o tym, w jakich warunkach ono działa, że ono jest niegrzeczne. No bo przecież jest tak, że czasami to niegrzeczne dziecko na niektórych zajęciach jest wyjątkowo grzeczne. Nie? A na przykład u mnie w domu tak, dziecko jest wyjątkowo grzeczne i mówi przepraszam, proszę, czy mogę, opowiada różne rzeczy. Jest super ułożone, nie? A w szkole takie dziecko może być kompletnie niegrzeczne. I teraz pytanie jest takie, co powoduje tę niegrzeczność? Czy powoduje coś z domu, czy powoduje to akurat system, który go kompletnie, czy je kompletnie nie uwzględnia?
To ważne, żebyśmy się tylko zatrzymali na tym grzeczne, bo my go absolutnie nie promujemy. To znaczy, bo dla wielu dorosłych, to jest kolejna rzecz, dlaczego rodzic to mówi, czyli trzecia, jest jeszcze jedna ważna. Mianowicie my mamy pewien wzorzec oczekiwań, które musimy spełniać społecznie. W związku z tym my pytając, czy byłeś grzeczny, my tak naprawdę troszczymy się o siebie.
Czy nie przyniosłeś mi wstydu?
Czy nie przyniosłeś mi wstydu i czy ja się nie będę musiał za ciebie wstydzić? Czyli to jest pierwsza rzecz, to jest lęk przed spełnianiem oczekiwań społecznych lub ich niespełnianiem. A kolejna taka, no można by było powiedzieć crème de la crème, to jest nasz lęk przed utratą akceptacji społecznej. No bo czego boi się typowy rodzic, jeśli jego dziecko miałoby zachować się w sposób inny niż pozostałe? No tego, że dostanie złą ocenę. A my bardzo nie chcemy mieć złej oceny, więc chcemy dostać dobrą ocenę. I taka...
Dziecka, które jedzie na trójach.
Tak, no to już przykropna rzecz, ale na przykład taka rzecz, która ciągle jest dyskutowana na warsztatach, to jest porządek w pokoju. Teatry mentalne, dramaty, rany kłute, cięte i szarpane w wielu polskich domach, które się dzieją pod tytułem posprzątaj chociaż jak przyjdą goście, tak? Bo przecież ja się spalę ze wstydu, czyli umieram z lęku przed oceną. Co ludzie powiedzą, jak zobaczą, jaki masz bałagan w pokoju, czytaj, jakim ja jestem rodzicem, który sobie nie radzi. No i tam są różne rzeczy, tam są przekupstwa, tam są manipulacje, tam jest straszenie pod tytułem wyrzucę ci to, można by to było mnożyć. No więc to dziecko poddaje się presji, jednak sprząta w tym pokoju, bo uwaga, kolejne zaklęcie, jak ktoś ma porządek w pokoju, to wyrośnie na odpowiedzialnego młodego człowieka, który dostanie pracę w korporacji, weźmie kredyt i będzie spłacał go do końca życia. Czyli piszemy nasz scenariusz, a potem przychodzimy my z naszym dzieckiem i mówimy, o rany, są domy, w których jednak może być porządek. Widzisz po prostu, Jacusiu, tu dzieci mają porządek. Patrz, jednak i co się dzieje? Proszę, czyli można. Czyli tylko ja sobie nie radzę jako rodzic. Dobra, to ja muszę coś z tym zrobić i cały czas bierzemy udział w tej grze.
Ten taniec, taka pokazówka, to chyba u nas kulturowa jest niestety.
W której udajemy, ale co jest pod spodem? Lęk przed utratą akceptacji i to jest emocja, która jest przynależna nam wszystkim. Tylko warto się z tym spotkać i zobaczyć i nazwać sobie, boję się negatywnej oceny, ale zadać sobie pytanie, co wybieram? Wybieram siebie i moje dziecko, czy wybieram to, co ktoś o mnie pomyśli? I dlaczego tak bardzo mi zależy na tym, co inni pomyślą?
A dlaczego rodzic mówi, nie dyskutuj? Bo jest bezradny, nie ma argumentów, czy okej, okay, jest zmęczony?
Pierwsza rzecz jest taka, że układ rodzinny, ten dawny, patriarchalny, był taki, że po prostu... Rodzic
dzieci
mówi, tak, dzieci ryby głosu nie mają. Po pierwsze nie było czasu na to, a po drugie dziecko, nie ma sensu dziecku tłumaczyć, by tak nie zrozumie. Jak będziesz duży, to zrozumiesz. To jest to, czy dziecko nie traktowało się na równi, w związku z tym ono nie ma dyskutować, tylko robić to, co się...
Dziecko rozumie i chłonie tym czasem.
To jest trochę też z czasów, kiedy dziecko było wyrobnikiem, czyli dziecko miało robić różne rzeczy, czyli dziecko miało pomagać w zbiorze kartofli, dziecko miało iść wypasać gęsi i tak dalej. Ono nie musiało dyskutować, tylko robić co trzeba, a jak będzie miało swój dom, to wtedy zacznie. Więc pierwsza sprawa to jest rola dziecka, kim to dziecko jest, czy ono jest naszym wyrobnikiem, czy podmiotem. Nie? Jakimś. Druga sprawa a propos tego nie dyskutuj wynika z tego, że my sami tak naprawdę nie wiemy, dlaczego tak powinno być. Nie? Czyli dlaczego trzeba robić ten porządek w pokoju. No bo nie, powinien to, być porządek
wiemy,
w pokoju.
Ale nie wiemy, dlaczego nie wolno trzymać łokci na stole na przykład. To jest odwieczne pytanie.
No oczywiście wiemy, bo kiedyś jakby te stoły były mniejsze i chodziło o to, żeby więcej osób się zmieściło. Żeby więcej osób się zmieściło, więc dobrze było mieć tutaj rączki, a nie tutaj, no bo wtedy inni nie mogli się mieścić, więc dobre wychowanie oznaczało uwzględnianie innych.
No, dzisiaj teraz mamy takich miejsca, no to po co to?
Ale teraz,
ale
kiedy
nigdy,
pytam...
nigdy nie zadawaliśmy sobie tego pytania, więc jakby, bo tak trzeba.
Ale kiedy pytam dorosłych na warsztatach czemu, to mówią, bo to niegrzeczne, albo uwaga, bo to chamskie. No, ale dlaczego chamskie? Nie wiemy.
Mhm. Tak było w XVIII wieku, no i tak zostało. I jeżeli mówimy nie dyskutuj, to bardzo często boimy się trochę sami, że nie jesteśmy w stanie znaleźć na to odpowiedzi.
To jest trochę, dzieciaki mają pytania takie.
Tak, i to jest takie taka odpowiedź na skąd się biorą dzieci. No nie garb się. Nie? I to, tak? I to albo można oczywiście iść, uciekać do przodu i mówić, że
z
polichlorku nad manganianu potasu.
Tak,
do pewnego momentu, to wystarcza. Ale to nie dyskutuj jest trochę takim ucieczką od własnej bezradności. Tak? I my możemy być bezradni z powodu swojego lęku, albo z powodu tego, że sami nie wiemy dlaczego, ale wiemy, że tak trzeba, bo jeżeli by okazało się, że tak nie trzeba wcale,
to nam się świat sypie.
Tyle lat na nic. No, tyle lat trzymania rąk na nic. I to jest trochę o nas, no nie? Że te wszystkie ucięcia dyskusji powodują, znaczy są, świadczą o naszej słabości, tak? Że my albo mówimy, że nie mamy czasu teraz tłumaczyć, albo czujemy, że nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć.
Jest takie też, dosyć, myślę, że wiele osób się spotkało z tym zaklęciem. Życie to nie zabawa, bo w pewnym momencie rodzicowi wydaje się, że trochę uchroni swoje dziecko i nauczy je odpowiedzialności, no bo jednak coś się może stać, albo może pójść w złą stronę, że to jest czas teraz, żeby się skupić na tym i na tym. I że życie to nie jest zabawa, tak? Czyli jakby nie miej przyjemności, że trzeba się uczyć, potem iść do pracy, zarabiać pieniądze.
I spłacać kredyt.
I spłacać kredyt i tyle. No i życie to nie zabawa. Z czego to wynika? Dlaczego rodzice tak mówią, że się boją, że coś się właśnie stanie? Że dziecko tak zacznie poznawać świat, że to będzie trochę nawet niebezpieczne?
Pani już kapitalnie to powiedziała, ja tylko to rozwinę, bo to jest o tym okropnym słowie, które nie przechodzi wielu osobom przez gardło, mianowicie o przyjemności. Jeżeli, i to co też Jacek powiedział przed chwilą, no, nam się świat kończy, jeżeli ja całe życie miałam spięte pośladki, całe życie wierzyłam, że dyscyplina, konsekwencja i to, że ja wszystko mam na godzinę, jest jedynym słusznym sposobem na sukces, to jak ja widzę w ogóle nawet nie tylko dziecko, ale kogoś innego, kto po prostu...
Bimba sobie.
Bimba albo w ogóle jakby wydaje pieniądze na przyjemności, to ja muszę coś z tym zrobić, nie? Więc ja muszę to jakoś zatrzymać. I ja lubię takie zdanie... No, wynikające też z praktyki, że nie możemy dać komuś czegoś, czego nie mamy w sobie. Jeżeli ja nie mam w sobie zgody na przyjemność, bo mi na to nie pozwolono, to ja nie pozwolę na to dziecku. I wielu dorosłych, ja również miałam taki raz epizod, kiedy powiedziałam do mojej córki, wiesz Maria, kiedy byłam w twoim wieku, to zbierałam porzeczki, żeby sobie zarobić na wakacje. A moje dziecko wtedy tak popatrzyło na mnie i mówi, mamusiu, ale ja nie wiem, jak wyglądają porzeczki. I ja sobie uświadomiłam, że bredzę, po prostu bredzę, no bo dziecko z dużego miasta nie kupuje porzeczek.
Szczególnie, że nie są takie...
Nie są w ogóle...
Nie są dobre.
Nie są fajne, więc... I ja wtedy tak się zatrzymałam i sobie pomyślałam, wróć. Co to jest za historia? No to jest historia o tym, znowu, że my cali, zdyscyplinowani, niebawiący się, poświęcający się, to robimy. Nie? I jedno z zaklęć, o którym nie piszemy, o którym dużo rozmawiamy, to jest, ja się dla ciebie poświęciłem. Nie? Jak mi się oczy zamkną, to wam się otworzą. I to są te wszystkie historie, w których jakby... Robimy rzeczy dla dzieci z tą dyscypliną, z tym poświęceniem, z tym trzymaniem się, a potem oczekujemy spłaty długu, którego ono nie zaciągało. I uważamy,
że... Bo nie wnioskowało w ogóle o tę pożyczkę.
Nasz scenariusz jest jedynym słusznym, bo to jest szalenie ważne, co Jacek powiedział. bo nam się wtedy musi trochę w głowach poprzestawiać, że może ta królowa dyscyplina i ten święty porządek to wcale nie są tacy przyjaciele, z którymi warto żyć, nie? Tylko jak tu poluźnić tą gumę w majtkach?
Tak, i druga rzecz jest, jeszcze jest taka, że ludzie często są, jak to się mówiło kiedyś, wyalienowani ze swojej pracy. Czyli nie czerpią z pracy z przyjemności. W związku z tym, jeżeli nie czerpią z pracy z przyjemności, ale trzeba jakoś zarabiać na życie, to jesteśmy oddzieleni od tej przyjemności. I jest tak, że ta praca daje nam na tyle mało satysfakcji, że na przykład szybko chcemy z niej zrezygnować i iść na emeryturę. Nie? Chociaż w tych krajach innych, gdzie rzeczywiście czujemy się ważni i potrzebni, ludzie chcą dłużej pracować. Więc trochę tutaj pokazuje nam... Czy to wyrażenie trochę pokazuje nam pewien stosunek do pracy i do tego nielubienia tej pracy, która w nas tkwi. Także najlepiej, najchętniej to byśmy nie pracowali, tylko byśmy sobie gdzieś poszli, poleżeli i poglądali telewizję. Mimo że papież, którego pomniki wszędzie stoją, napisał encyklikę powołany do pracy. Także człowiek jest powołany do pracy i musi coś robić. Tak? I człowiek, jak ma wolny dzień, taki zwykły Polak, to jedzie na działkę i tam zasuwa, no tak, ciągle coś robi. I lubi to.
Relaks. Nie?
Więc to jest trochę o tym, że praca jest oddzielona od pasji albo od przyjemności i że z pracy nie ma takiej satysfakcji, bo też nikt nas tam nie chwali i często jest tak, że my musieliśmy coś wybrać, a musieliśmy z czegoś zrezygnować, bo dziecko się urodziło albo coś tam innego się zadziało w życiu. I to życie to nie zabawa jest trochę o usprawiedliwieniu swojego toru życia, w który zesłał nas los, a właściwie brak możliwości podjęcia wyboru, czy brak uświadomienia sobie jakiegoś wyboru.
A poza tym przyjemność to lenistwo, a lenistwo to
grzech. Tak,
tak. Oczywiście, tak.
Żyjemy w 7 grzechach głównych, tam nie ma miejsca na przyjemność.
Więc my nie pytamy, czy jesteś w stanie, widzę, że sprawia ci to przyjemność, czy jesteś w stanie jakby rozwinąć to, tak? Co ci sprawia przyjemność, czy to, co ci sprawia przyjemność, jest tym, co byś chciał robić więcej i bardziej. Przecież jeżeli mały Chopin grał sobie na fortepianie, to ja nie wierzę, że on ten kilkulatek, ktoś siedział i tam bił go po łapach, nie ten klawisz, tak? Tylko to dziecko w tym wieku musiało to bardzo lubić, tak, że w to weszło i rozwinął swój talent. I spędzenie ileś tam tysięcy godzin nad instrumentem, czy nad jakąś inną rzeczą, którą się lubi, no to jest właśnie połączenie. Jeżeli ktoś na przykład lubi ogrodnictwo i wychodzi to robić, to jak bardzo to jest jego pracą, a jak bardzo jest to jego zabawą, tak, czy przyjemnością. Tak?
No. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że ponieważ sami siebie wycięliśmy z tej przyjemności, to musimy to sobie jakoś wewnętrznie zracjonalizować. Jakoś potrzebujemy zrobić ten konstrukt wewnętrzny. W związku z tym wstajemy któregoś dnia i mówimy, no właściwie to życie to nie zabawa. To jest tylko cierpienie, poświęcenie i bycie dla innych.
Trzeba nieść swój krzyż.
Trzeba nieść swój krzyż, cała ta historia.
Górę, no.
I no, nie ma się z czego cieszyć. Więc kiedy widzimy to dziecko, no to musimy mu zapakować to samo. To jest cały czas to, że sami zaklęci zaklinamy, bo nie zatrzymujemy się i nie zastanawiamy się nad słowami, które mówimy, ale właściwie dlaczego ja to mówię? Dlaczego ja powtarzam te zdanie pod tytułem życie to nie zabawa?
Bo to się wiąże z jakimś taką dyscyplinowaniem siebie, bo jeżeli człowiek ma taki zwykły człowiek polski z PRL-u, ma trochę taki model zabawy jako bumelanstwa, które prowadzi do bezdomności i jakichś takich upadków, czy do jakiejś równi pochyłej, po której się staczamy na jakieś dno. Tak? I to jest to. Natomiast to są skrajności, tak? I wcale tak nie musi być. I moment, w którym w życiu nam brakuje zabawy, jest momentem wypalenia, w którym my nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z siebie niczego dla innych ludzi. Więc jeżeli mówimy, że życie to nie zabawa, to po pewnym czasie to jest rzecz, której jesteśmy kompletnie pozbawieni i no i mamy takie smutne twarze, które są zgorzkniałe, bo nie potrafią sobie w tej zabawie, nie potrafią w żadnej zabawie uczestniczyć. Jeżeli na przykład jedziemy do krajów południowych i w tych krajach południowych zbliża się wieczór i na rynku zaczyna się muzyka i starsi ludzie zaczynają tańczyć.
A no, u nas trzeba się dobrze tam zrobić
dobrze
na weselu,
trzeba zrobić na weselu, żeby
pójść,
tak? Czyli że, i dlaczego my musimy się zrobić na tym weselu, żeby zacząć się bawić? No, bo uważamy, że alkohol rozpuści nasze bariery i te wszystkie strachy i lęki, które nas przed sobą... Tak, przed tą sobą broni. Teraz wstydzimy się tego, że się bawimy. I to jest chyba taka dosyć przykra rzecz, że my tak rzadko pokazujemy dzieciom zabawy. I teraz kiedy zabraniamy im tej zabawy? Kiedy, bo jak są mali, to się bawimy przez cały czas, tak? Co więcej, to jest ten słynny case kolejki, co tata ją kupuje, żeby sam się nią pobawić. No nie? To jest tak, że ja to kupię, bo to dla dziecka. I w pewnym momencie, kiedy ten nastolatek zaczyna wkraczać w jakiś tam wiek, gdzie musi być bardziej odpowiedzialny, chcemy go tej zabawy pozbawić.
Znaczy, no, chcemy go włożyć w to, co nas włożono, bo przypominam, że my, ludzie urodzeni w ubiegłym tysiącleciu, musieliśmy być bardzo szybko odpowiedzialni, tak? Bo przejmowaliśmy rolę często rodziców. To są osoby, o których piszemy w książce, które są dumne z tego, że wiesz, miałam 10 lat, ostatnio moja pacjentka mówi, miałam 10 lat, wróciłam do domu, przebrałam młodszego brata, ugotowałam obiad, posprzątałam w domu i mama przyszła i powiedziała, no tak, no ale nie starłaś na mokro, nie? I to jest ta historia, w której trzeba było być odpowiedzialnym i się jest dumnym, no to w dorosłym życiu też się bierze nadmiarowo. Ale mi się szalenie podoba to, co Jacek powiedział o tańcu, bo proszę zobaczyć, że jak to się pięknie łączy, że kiedy ja całe życie muszę być dzielna, życie to nie zabawa i trzeba być odpowiedzialnym i bardzo się starać i konsekwentnym, to ja się usztywniam. Jak ja się usztywniam, to ja zaczynam, ja przestaję mieć ruch w ogóle w ciele, nie? To mnie zaczynają boleć plecy, to mi sztywnieją biodra, tak? I my potem mamy po prostu starszych ludzi w Polsce, którzy nawet gdyby chcieli się bawić, już pomijam alkohol, i zatańczyć na tym rynku, to oni już nie są w stanie, bo
no,
my
ten,
jesteśmy
wysztywnieni. Jest nieodpowiedzialny. Oczywiście. I niepoważny,
tak,
w dorosłym życiu.
Niepoważny, musimy być poważni, bo tylko jako
poważni i smutni.
Tak, bo tylko jako poważni będziemy mieli autorytet. No ale jak wiadomo, ci, którzy byli naprawdę wielkimi autorytetami, mieli możliwość bawienia się, tak? Czy mieli poczucie humoru i umieli to robić. Więc to jest zawsze, kiedy mówimy, że cię to nie zabawa, to jest o nas, że my się boimy, że stracimy sens tych wszystkich wyrzeczeń, o których powiedzieliśmy, tak? No bo przez całe życie ono miało nie być zabawą i musieliśmy robić to, co musieliśmy. Teraz całe to przesłanie książki, do której ona idzie, wiąże się z tym, że my chcemy pokazać, że może być inaczej, tak? Że to jest pewna opcja, że życie to nie zabawa, ale może być też taka, że w życiu jest też zabawa. I teraz dopiero jeżeli mamy te dwie opcje, to możemy wybrać, nie? Możemy wybrać, życie to tylko zabawa, w życiu jest też zabawa, albo życie to nie zabawa. I kiedy wiemy, że może tak być, to nagle się okazuje, że możemy wybrać pomiędzy jednym a drugim. Czyli najpierw musimy sobie uświadomić istnienie innych opcji, czyli że jesteśmy w pewien sposób uwięzieni w tej jednej, która w tym porzekadle występuje, a jak uświadomimy sobie drugie, to możemy powiedzieć słowo wybieram. Jak powiemy słowo wybieram, to wtedy będziemy naprawdę wolni, bo będziemy wiedzieli, że jak czegoś wybieramy, to znaczy, że tego chcemy, co wybraliśmy. Więc moment dostrzeżenia zamknięcia, moment zbudowania alternatywy i moment powiedzenia słowa wybieram, tak, to są takie trzy momenty, które prowadzą nas do pewnej akceptacji tego, co robimy. Bo my mamy z Agnieszką, mamy chyba tam taki przykład o świętach, tak? Że jeżeli muszę jechać do matki na święta, to ja nie wybieram tego.
No muszę.
Ale jeżeli sobie powiem, mogę jechać tam na święta do matki i mogę nie jechać na święta do matki, to wtedy mogę na przykład wybrać pojechanie i wtedy chcę jechać na święta do matki.
Ale żeby móc powiedzieć, mogę nie jechać na święta do matki, ja muszę sobie uświadomić zaklęcie. Ponieważ jeżeli ja jestem w zaklęciu, rodzicom należy się wdzięczność i rodzicom należy się szacunek i rodzicom należy się posłuszeństwo, a to są znowu zaklęcia
nakazu. Strasznie silne.
Strasznie, straszliwie silne. I jeszcze sobie myślę, mam dług do spłacenia, zostańmy w tym na chwilę, bo oni mi okazali tyle troski, pobawmy się słowami, to ja nie mogę sobie pozwolić na beztroskę, czyli ja nie mogę być bez troszczenia się o moich rodziców, czyli jak ja teraz tak beztrosko im powiem, że ja chcę spędzić święta po swojemu, to ja przecież jestem, uwaga, najgorszym możliwym dzieckiem. I tutaj oczywiście wchodzi czynnik poczucia winy. Jestem winny, winna za to, co się wydarzy, a przypominam, że w wielu domach słyszeliśmy zaklęcia typu przez ciebie umrę, przez ciebie nabawię się nerwicy i wszyscy państwo, bo to już sprawdzałam jak w szkole, w każdym regionie jest jakiś szpital psychiatryczny, którym nastraszono, gdzieś tam się wyląduje w Tworkach, gdzieś tam się wyląduje w Gorzowie i tak dalej, i tak dalej.
Albo matka by mnie zabiła.
Albo matka by mnie zabiła. I to jest cały czas historia o tym, że my naprawdę bardzo mało widzimy to, jak nie mamy ruchu w ogóle, nie? To jest Jacek mówi już o wyborze, a ja bym jeszcze nawet na chwilę się zatrzymała i to jest to, o czym bardzo dużo piszemy w tej książce, że my jesteśmy naprawdę zaklęci, czyli my tkwimy w bezruchu. Znowu kolejna rzecz, którą lubię z zajęć Feldenkraisa, to jest to nauczyciel zawsze powtarza. Jeżeli wiesz, co chcesz zrobić, to możesz zrobić to, co chcesz. Ale jeżeli ja nie wiem, bo ja jestem w tubie przymusu, to ja nic nie mogę zrobić, bo ja wiem, co ja muszę. Ja muszę pojechać na święta, bo tak wypada. Bo tak
i zagryzam zęby czy wargi i staram się to wytrzymać.
I zjadam wszystkie te wspaniałe...
Albo się upijam.
Albo zjadam wszystkie te wspaniałe ciasta. Choć jakby bardzo strasznie nie mam ochoty, bo próbuję przynajmniej ten mój głód.
Ale trzeba. No,
trzeba i należy, bo przecież matka stała się poświęcała i nie mogę patrzeć na to
cały tydzień
cierpienie.
I my będziemy poświęcać się dalej. I to jest taki moment, kiedy jedziemy, poświęcamy się i mamy ulgę, że wyjechaliśmy.
Ale potem oczekujemy od naszego dziecka, że również się poświęci. To jest cały czas fala zaklęcia, ale też fala przemocy. No bo ja właśnie zjadłam to ciastko, które już mi tu rosło, więc ty musisz zjeść ten obiad, który ja właśnie zrobiłam, bo wiesz, w życiu nie chodzi o przyjemności.
No tak. Myślę, że omówieniem tych zaklęć zakazu zachęciliśmy naszych widzów i słuchaczy do tego, żeby zapoznali się z książką, bo są jeszcze zaklęcia nakazu. No i warto przeczytać książkę, bo do Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu i wtedy można, tak, można wybrać, co z tymi świętami. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.